Chwała Jezusowi. Was dobrze widzieć dzisiaj, w ten wieczór. Wierzę, że jesteśmy nastawieni na słuchanie jak gąbka na wodę, na słuchanie Słowa Bożego. Amen. Wiecie, jak to jest, jak sucha gąbka, jak ciągnie wodę i tak serce nasze niech ciągnie Słowo Boże. Ja chciałbym dzisiaj dzielić się z wami słowem, które, czy właściwie w temacie, którego wypowiadałem się już tutaj. Pierwszy raz na ten temat głosiłem tutaj w zimie, początkiem 2011 roku, kiedy przyjechałem tutaj, chyba to była moja druga wizyta i pamiętam, że wtedy właśnie w tym temacie się dzieliłem. Dzisiaj chciałbym wrócić do tematu chodzenia w woli Bożej, dokładniej rozpoznawania Bożego głosu. Pamiętam, że wtedy tutaj właściwie za parę miesięcy będzie 2 lata, jak o tym mówiłem. Dlaczego uważam, że to jest ważny temat? Jako że dzisiaj mamy czwartek, wieczór, to jest nasz czas na nauczanie Słowa, nasz czas na uczenie się z Biblii. Uważam, że powinniśmy zobaczyć, co Duch Święty ma w tym temacie do powiedzenia. Wiecie, jednym z najbardziej niebezpiecznych, najbardziej zgubnych i takich zwodniczych słów, jakie można usłyszeć w Kościele, na które wielu z was może się dało nabrać, albo nawet może samych siebie nabieraliście, to jest, kiedy zaczynamy mówić takie coś. Bóg mi powiedział. Słyszeliście, jak ktoś tak mówi? Bóg mi powiedział. I teraz jest wszystko pięknie, dopóki rzeczywiście Pan Bóg nam coś powiedział. I to jest wtedy dobrze. Bóg mówi, Bóg jest Bogiem żywym. I to jest to, o czym chcę dzisiaj mówić, że Bóg jest Bogiem, który przemawia. Natomiast wiele razy słyszałem, jak ludzie mówią, że Bóg im coś powiedział, ale że często też boją się użyć słowa Bóg mi powiedział. Opracowaliśmy w Kościele cały system kodów, cały system takich słów, którymi próbujemy powiedzieć innym, że Pan Bóg nam coś powiedział, chociaż nam tak naprawdę wcale nie powiedział. Na przykład czasami, kiedy ludzie chcą na was wywrzeć presję, na mnie czasami ludzie chcą wywrzeć jakąś presję, to wiecie, jak mówią? Wiesz, modliłem się i mam tak jakoś na sercu. To znaczy co? Albo tak czuję, no nie wiem czemu, ale czuję, że... Pamiętam mój mentor, mój wychowawca, możemy powiedzieć duchowy wychowawca, mój przyjaciel, pastor Georg z Estonii, kiedyś do niego podszedł człowiek właśnie i tak mówi, no czuję tak na sercu. I on powiedział, powiedz mi jasno, chcesz mi nakłamać, że Bóg ci to powiedział, czy chcesz na mnie wymóc, żebym zrobił to, co chcesz? Bo Bóg ci nie mógł powiedzieć tego, o czym mówisz. I oczywiście tam to była inna, specyficzna sytuacja. Ja chcę dziś mówić o pozytywnej stronie słuchania Bożego głosu. Jedno z najważniejszych rzeczy naszego duchowego, chrześcijańskiego życia jest, abyśmy nie musieli wymyślać, co Bóg nam powiedział, domyślać się, co Bóg nam powiedział, nie wiem, tworzyć coś, co Bóg nam powiedział, ale abyśmy rzeczywiście mogli chodzić w Bożym prowadzeniu. Kiedy tutaj się modlę, to właśnie tego poszukuję. Kiedy chodzę z Panem, to chcę i proszę Go, Duchu Święty, prowadź mnie, daj mi, pokaż mi moją drogę, pokaż, jak się mam zachowywać, pokaż, jak mam żyć, jakim mam być ojcem, mężem, pastorem, pracownikiem tutaj, jak mam miłować swoich ludzi. Chcę chodzić w Bożym świetle. Bóg chce do nas mówić. To jest to, o czym chcę dziś powiedzieć. Bóg chce do nas mówić. I to jest ewidentna prawda, że Bóg chce do nas mówić. I wiecie, cała Biblia jest pełna tego, że Bóg przemawiał do swojego ludu. Biblia mówi, że ona jest Bożym czym? Słowem. Jeśli to jest Boże Słowo, to jest właśnie coś, co Bóg używa, aby do nas mówić. Jak rozpoznać Boży głos pośród tylu różnych głosów? Z każdej strony jakieś głosy. Jak bardzo potrzebujemy, aby Jezus, aby Duch Święty do nas przemawiał. Wiecie, czasami spotykam ludzi, którzy wszystko, czego im potrzeba do szczęścia, to jest właśnie to, żeby wiedzieć, czego Bóg chce. Byliście w takim miejscu? Ja byłem wiele razy. Kiedy widziałem dwie drogi, ale nie wiedziałem, po której mam iść z Panem. kiedy właściwie wiedziałem, dokąd mam kroczyć, ale tak łatwo się innym mówiło, niech ci Pan Bóg powie, no ale ja nic nie słyszałem. To jest tak potrzebne, żeby Pan do nas mówił. Czasami to jest jedyne, co nam dzisiaj do szczęścia potrzeba. Nigdy nie możemy sobie pozwolić, aby mieć za mało czasu dla Boga, bo królowi nigdy nie można powiedzieć, że nie mamy dla niego czasu. Wyobraźcie sobie, że król albo choćby zwykły prezydent wzywa was do siebie, a my mówimy, słuchaj, nie mam dziś czasu, może jutro. Bóg jest naszym królem, a jeśli jest naszym królem i panem, to znaczy, że chce nad nami panować, chce nad nami królować. Chce, aby to, co nas otacza, było dotykane przez Królestwo Boże, które reprezentujemy. I miejmy dzisiaj na to czas. Miejmy czas dla Boga. Pozwólmy Mu dzisiaj przez Słowo mówić do siebie i zastanówmy się, jak wygląda w moim życiu ja i Boże mówienie do mnie. Nie myślmy teraz o innych, o Kościele, o prorokach, o nie wiem, o kim tam jeszcze. Może kogoś znamy, kto cały czas mówi, że mu Bóg coś mówi. Może znamy kogoś, kto rzeczywiście bardzo blisko z Panem chodzi i myślę, że znamy jeden i drugi rodzaj ludzi. Ale tak pomyśl teraz o sobie. W jaki sposób odbierasz to, co Bóg chce? Chcę wam powiedzieć, przyjaciele, że Boży głos jest czymś prawdziwym. Boży głos jest czymś prawdziwym. Jestem tego pewny. Wierzycie w to, że istnieją na przykład na świecie dolary? Wiecie o tym, że są dolary na świecie? Są, naprawdę, nie kłamię. Ale dlatego, że dolary są i są tyle warte, to tyle różnych organizacji przestępczych je co? Podrabia, żeby były fałszywe dolary. Tak samo słyszałem, że najlepsze dżinsy, spodnie, to są Levisy. I dlatego tyle firm je podrabia. Są tańsze, ale nieprawdziwe. Jeśli coś jest cenne, jeśli coś jest dobre, to często będzie podrabiane. I też o tym nieraz tutaj z tego miejsca mówiłem. Dlatego też nie dziwi mnie, że Boży głos bywa podrabiany. Że bywa Kościół czasem oszukany. I wierzę, że powinniśmy spędzić czas, aby przejść taką biblijną lekcję na temat szukania, na temat słuchania, bardziej bym powiedział, głosu Bożego. Czasami potrafimy rozpoznać to, co fałszywe, ale czasami nie. Na przykład, jeżeli przyniósłbym wam banknot 15 koron, uwierzylibyście, że to jest prawdziwy banknot? Dlaczego? Bo takiego nie ma. Powiedzielibyście, słuchaj, nie ma takiego papierka 15 koron. Nie istnieje coś takiego. Toś chyba sobie wydrukował. Ale gdybym dobrze podrobił 1000 koron, to już niektórzy by nie zauważyli. Dlaczego? Bo to istnieje. Bo to jest rzeczywiste. Jest wiele prawdziwych banknotów 1000 koron, więc ten fałszywy mógłby się pomiędzy tym zgubić. I teraz wracając do naszego tematu, jak rozróżnić Boży głos pośród tylu głosów? Pośród przyjaciół, pośród siebie samego, różnych rzeczy dochodzących z zewnątrz. Skąd wiem, że to, co słyszę, to nie jest wynik, nie wiem, moich emocji? A może, nie wiem, za dużo pizzy ktoś zjadł i słyszy też różne rzeczy. Może możemy unikać w ogóle tematu, próbować o tym nie mówić. Ale jak rozróżnić to, kiedy do nas mówi Bóg? Myślę, że to jest coś, o czym warto dziś porozmawiać. Warto się nad tym zastanowić. Warto biblijnie pomyśleć i przyjąć. Pierwszy przykład, który chcę dać, który wierzę, że pomoże wam to zrozumieć, każdy z was w domu ma radio. Macie radio w domu? Każdy z nas wie, co to jest radio. A radio będzie dobrze działać tylko wtedy, gdy jest podłączone do prądu, do sieci. I tylko wtedy, ale nie wystarczy je jeszcze podłączyć. Trzeba jeszcze ustawić co? Falę, program, stację. Jeżeli tylko je podłączycie, ale nie ustawicie właściwej stacji, to choćbyś miał najnowocześniejsze, takie jak teraz są satelitarne radia, ono nie będzie nic otwierać, ponieważ nie będzie nastawione na właściwą falę. Problem będzie wtedy nie z tym, że nie ma fal, bo fale są, nie z tym, że nie ma mocy, bo moc jest, ale z tym, że nie jest nastawione na falę. I to jest pierwsza myśl, którą chcę wam poddać, jeśli chodzi o głos Boży. Problem nie jest w tym, że Bóg nie mówi. On od początku mówi. Problem jest w tym, że my nie jesteśmy nastawieni, aby Boga słuchać, albo chcemy być nastawieni na swój sposób. I dlatego Duch Święty w Księdze Objawienia mówi takie najdziwniejsze słowa. Kto ma uszy, niechaj słucha. To jest niesamowicie dziwne stwierdzenie. Ile razy widzieliście na ulicy ludzi bez uszu? Nie licząc kogoś, kto miał może wypadek jakiś, albo złego fryzjera, to właściwie nie widziałem nigdy kogoś, kto nie ma uszu. Większość ludzi ma uszy, a Bóg mówi, kto ma uszy, niech słucha. Kto z was ma uszy, przepraszam? Ma ktoś? Parę osób ma. Zobaczcie, Bóg mówi, kto ma uszy, niechaj słucha. Dziwne stwierdzenie, ale pamiętacie, co o radiu powiedziałem? Mamy wszystko, co trzeba. Mamy to radio, mamy ten odbiornik. Tylko jak to zrobić, żeby stać się odbiornikiem, czyli chrześcijaninem, który słyszy? Co jest nam potrzebne? O co musimy się modlić, aby zacząć słyszeć? Inaczej mówiąc, jeśli ktoś ma radio, niech go słucha. Kto ma uszy, niech słucha. Nastaw się, Bóg mówi, bo ja mówię, a ty słuchaj. By słuchać, trzeba odpowiednio nastawić radio. Nie da się słuchać dwóch stacji naraz. Wyobraźcie sobie, gdybyś powiedział, a ja chciałbym posłuchać dwóch naraz i przyniósłbyś dwa radia i słuchał równocześnie dwóch stacji. Podejrzewam, że żadnej byś nic nie wiedział. Tak jak nie można dwóm panom służyć, tak nie można prowadzić normalnego życia, słuchając dwóch panów. Musimy być nastawieni, musimy rozpoznawać naszą stację, musimy rozpoznawać tego, który do nas mówi, rozpoznawać Jego głos. Myślę, że niektórzy z was już wiedzą, dokąd w Biblii zmierzam. Wielu z nas nawet nie ma pewności, czy słyszymy Boga. A owoce tego, co czynimy, często pokazują. Dlaczego to jest takie ważne? Co mówi o tym Biblia? Pozwólmy dzisiaj sobie wejść głęboko w Słowo i zastanowić się. Pierwsze, musimy znać Boga. Jego lud Go zna. Znasz Boga? Jak znasz Boga? Okej, powiem wam coś o znaniu kogoś. Wiecie o tym, że znam Wacława Klausa? No tak. Wacław Klaus urodził się 19 czerwca, 41 rok. Jego żona się nazywa Liwia, z domu Misztynowa, urodzona 48 rok. Ma dwójkę dzieci, Wacława i Jana. Żona Wacława to Kamila, żona Jana to Weronika. Jan jest urodzony w 69 roku. Wacław w 69, przepraszam, a Jan jest urodzony w 74. Znam go. Problem jest w tym, że on mnie nie zna. Widzicie to? Ja go znam, tylko on mnie nie zna. I tak jest trochę często ze znaniem Boga w życiu naszym. Że znamy Boga i tu już nie mogę powiedzieć, że Bóg nas nie zna, bo Bóg zna wszystkich, Bóg jest Bogiem i przykład z prezydentem to był tylko przykład. Bóg nas widzi, ale nie zna, nie rozpoznaje w nas jako swoje narodzone z Niego dzieci. Nie ma tego rozpoznania, tu nie ma tej jedności w Duchu Świętym, o tak bym powiedział. Co powiecie o takiej społeczności? Jeszcze raz powtórzę, że znam Wacława Klausa. Problem, on mnie nie zna. Co to za społeczność? Czy to, że ja coś o nim wiem, oznacza, że się znamy? Nie. Ja nawet nigdy go tak naprawdę nie widziałem na oczy. Może niektórzy z was widzieli, ja nie. To, co o nim wiem, to jest za mało, żeby powiedzieć, że go znam. I tak jest z Bogiem. Niektórzy z nas tak mało doświadczają Boga i właściwie znamy Go tylko ze słyszenia. Z tego, że coś słyszeliśmy. Hiob powiedział, do tej pory tylko słyszałem o Tobie. Ale kiedy coś naprawdę z Bogiem przeżył, mówi, teraz moje oczy ujrzały. Teraz Ciebie znam innymi słowami. Relacja, dialog, rozmowa pokazuje, na ile kogoś znamy. I to jest pierwsze, co najbardziej przeszkadza nam w słuchaniu Boga, że tak naprawdę ciągle tylko o Nim czytamy, a nigdy sami z Nim nie chcemy nic przeżyć. Trochę czytamy Biblię jak gazetę, czyli czytamy Biblię jak książkę o Bogu, a nie jak instrukcję, jak drogę do tego, aby być blisko z Nim zakochanym, aby wiedzieć, co Mu się podoba i co Mu się nie podoba. Wiemy o Nim wiele. Można być nawet bardzo dobrym teologiem. Można zrobić wiele dla Kościoła, ale nie mieć z Bogiem relacji. I tutaj Jezus już mówi, przejdę do słów Jezusa. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. Moje owce, mój głos słuchają. Chcę wam powiedzieć, jeżeli nie będziecie w waszym życiu mieć czasu modlitwy, czasu sam na sam z Bogiem, jeśli go sobie nie wygospodarujecie, nie będziecie znać głosu Ducha Świętego. To jest za mało chodzić na nabożeństwa. Chodząc na nabożeństwa, dobrze robicie, bo Biblia mówi, żeby to robić. Tego nie powinniśmy zaniedbywać. Tylko, że jedynie chodząc na nabożeństwa, a nie budując relacji z Bogiem, będziecie znać mój głos, ale nie głos Ducha Świętego. Ja jestem ograniczony. Pewnego razu wyczerpią się moje historie, moje świadectwa, moje opowieści. Mogę przygotowywać kolejne kazania, ale ktoś was po paru latach powie, wiesz, no znamy cię już tyle lat. Właściwie to na pamięć znamy wszystkie twoje historie i tak jest, bo jestem tylko mały człowieczek. Ale kiedy poznasz Boga, przez wiele rzeczy Bóg będzie mógł do ciebie mówić. Będziesz znał Jego głos. Ale to trzeba wyćwiczyć. To nie jest tak, że to po prostu się ma od chodzenia do kościoła. To się ma od życia z Bogiem. To tak jak dziecko urodzi się i zna mamę, tak człowiek rodzi się i zna Boga przez społeczność z Bogiem. Jezus mówi, one idą za mną. Dalej w Ewangelii Jana, czy wcześniej właściwie, powiada, że temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu i po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Idą za nim. My idziemy za Jezusem. I nieraz w tej drodze za Jezusem mylą nam się głosy. Okazuje się, że wcale Jezusa tak nie znaliśmy, jak myśleliśmy. Czasami robimy rzeczy, których nawet nie wiedzieliśmy, że nie powinniśmy robić. Pamiętam, jak 3 czy 4 tygodnie temu powiedziałem tutaj wam na nabożeństwie w zupełnie innym temacie głosząc, jak spotkałem dwóch braci i wracali z supermarketu z wiertarką. Nieśli wiertarkę, żeby przekręcić licznik w samochodzie, bo chcieli go sprzedać. Chcieli mniej kilometrów zrobić. I dla nich, jak im powiedziałem, że to jest oszustwo, kłamstwo, oni byli zaskoczeni. Jakie oszustwo? No przecież będzie lepiej wyglądać. Oni nie wiedzieli, oni nie znali tego głosu. Mnie by natychmiast ten głos Ducha Świętego powiedział, to jest złe, to się tak nie robi. Czasami człowiek nie zna tego głosu i robi dużo niepotrzebnych rzeczy. Im bliżej, im bardziej chodzimy z Jezusem, tym lepiej Go znamy. Z Jezusem chodzimy nie tylko przez nabożeństwa, ale chcę was namawiać, aby każdy z was miał codziennie społeczność z Bogiem. Mnie bardzo służy ta społeczność z Bogiem. Ostatnio mówię nawet do mojej żony, że bardzo mi to pasuje, że mam czas z Panem. Że moje życie trochę zwolniło, że mogę mieć czas z Panem. Relacja, komunikacja, to mówi nam o rodzaju społeczności. Znam Jego głos. Powiem wam jeszcze tak. Moje dzieci uczą się w Bielsku, tak? I cały tydzień są w Bielsku, przyjeżdżają tu na weekend. Ale gdybym teraz zadzwonił do mojego syna, albo jak jestem gdzieś daleko, czasami dzwonię do domu i odbiera Janek, czasami dzwonimy do domu, prawda? Wiecie sami, o co mi chodzi. I wyobraźcie sobie sytuację, że odbiera telefon mój syn. Ja mówię, cześć, jak się masz? A on by spytał, a kto to? On by powiedział, tata. Który tata? Ilu się ma tatów? No ja, twój tata, Mirek Kules. Podaj numer dowodu osobistego. Adres, PIN, hasło do telefonu. Nazwisko panieńskie matki. Zgadza się, to tata. Pomyślałbym coś nie tak z moim synem. Ja mówię tylko cześć, a oni od razu wiedzą, że to tata. A dlaczego? Znają głos. Znają głos. Oni znają mój głos. Może jak Daniel dorośnie albo Jasiek będą mieć podobne głosy do mnie, to będą sobie nas ludzie mylić. Też tak bywa w domach. Że sobie mylą z dziećmi. No ale to dlatego, że to są nasze dzieci. To też nie takie złe w końcu. Ale wiecie, o co mi chodzi? O znanie głosu. Owce moje znają mój głos. Jezus, a który Jezus? Ten oddzielony od świątkowców czy od baptystów? Bo nie wiem. A który Jezus? Ten, co w tamtym roku? Nie, Jezus, to ja. Ten, który objawia Słowo. Ten, który chce Cię prowadzić. Ten, który chce, byś był człowiekiem, który chodzi według mojego głosu. Jak często po wielu latach wiary chrześcijanie nadal nie rozpoznają tego głosu. Nadal przychodzą i pytają, słuchaj bracie, czy to jest od Boga? I czasami rzeczywiście warto takie pytanie zadać. Mi nie chodzi o to, że gdybyście mieli takie pytanie, to nie możecie z nim przyjść. Ale czasami to są rzeczy tak oczywiste, że gdyby ludzie tylko trochę więcej Biblii czytali, wiedzieliby, czy to jest od Boga. Komunikacja. Ogólnie raz na czas wszyscy doświadczamy, że Bóg nam coś powie. Chodzimy na nabożeństwa, prowadzimy jakieś tam nasze życie chrześcijańskie i doświadczamy, że coś tam od Boga słyszymy. Pamiętam, kiedyś głosiłem w jednym zborze w Ameryce i w korytarzu na ścianie wisi taki wielki obraz, wisiał zdjęcie prezydenta Ronalda Reagana. Wtedy był, to było z tamtych czasów po prostu obraz, kiedy Reagan był prezydentem i na dole pisała nazwa tego kościoła i z pozdrowieniami prezydent Ronald Reagan. Ja sobie myślę, wow, Reagan znał ten kościół, w którym ja dzisiaj głoszę. I mówię do pastora, szok, mówię, u was widzę nawet prezydent Reagan do was pisze. On mówi, nie, to myśmy wysłali ileś tam dolarów na pomoc jakiemuś tam krajowi, organizował to prezydent. I każdemu, kto wysłał, wysłał taki obraz, bardzo nam się podoba. Aha, zrozumiałem, że to nie było jakieś takie bezpośrednie, po prostu parę tysięcy takich obrazów posłał. I czasami mniej więcej tak wyglądają nasze relacje z Bogiem. Mamy mniej więcej to, co wszyscy. Mamy to, co ogół ma, to, co parę tysięcy ludzi doświadcza, ale nie zastanawiamy się, dlaczego nie korzystamy z tego, że Bóg chce mieć z nami bliską relację, bliską społeczność. To widać, wiecie, kiedy człowiek żyje, widać, jak człowiek chodzi. Wielką różnicę widać na przykład w modlitwie Pana Jezusa i modlitwie faryzeuszy. Kiedy Jezus stawał na modlitwie, to wprowadził coś, co było rewolucją. Do tej pory przed nim nikt tego nie robił. Zwracał się do Boga, Ojcze nasz, Ojcze mój. Nas uczył modlić się, Ojcze nasz. To był szok. Dla świata religijnego to był szok, bo to oznaczało relacje, to oznaczało coś bardzo bliskiego. Jakim prawem można mówić do Boga, Ojcze? A Jezus uczył, mówi, wy, kiedy modlicie się, mówcie, Ojcze. Faryzeusze, kiedy się modlili, stawali, trzęsi się, Boże, Abrahama, Izaaka, Jakuba, wielki, objawiony Boże. Dla nich Bóg był kimś ogromnym, kimś wielkim i On taki jest. To jest prawda, amen. Bóg jest wielki, Bóg jest święty, Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Ale właśnie ten Bóg mówi, chodźcie, nie nazywam was sługami, nazywam przyjaciółmi. A dlaczego? Bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. A przyjaciel co, wie czy nie wie? Wie. A dlaczego? Bo słyszy głos swojego Pana. Bo jest czuły na Niego. Chcę was zachęcić, abyście uwierzyli w waszym chrześcijańskim życiu. To jest cel mojego dzisiejszego nauczania. Abyście uwierzyli w to, że Duch Święty chce do nas mówić. Amen. Że Duch Święty chce do nas mówić, że Duch Święty żyje i chce do nas mówić. Ja kiedy przychodzę, kiedy modlę się, kiedy spędzam mój czas na modlitwie, wierzę, że Bóg chce do mnie przemawiać, że będzie mnie prowadził. Boży głos obrósł w naszych czasach w mity, przesądy, fałszywe opinie. Są trzy kłamstwa, jeśli chodzi o Boży głos, które chcę wam teraz powiedzieć. Kłamstwo numer jeden. Kłamstwo, zupełny fałsz. Kłamstwo numer jeden, jeśli chodzi o głos Boży, to jest, że Bóg mówi tylko do najlepszych dzieci. Niektórzy mówią, ja nie słyszę, no bo wiesz, ja jestem taki niedoskonały. Ja nie jestem ta elita. Chcę wam coś powiedzieć, Bóg nie ma żadnej elity. Bóg nie ma żadnych elitarnych dzieci. Bóg nie ma żadnych dzieci, które mają lepiej i dzieci, które mają gorzej. Bóg ma dla wszystkich dzieci błogosławieństwo. Nie wszystkie dzieci są tylko posłuszne, ale kłamstwem jest, że Bóg mówi tylko do najlepszych dzieci. Kłamstwo numer dwa. że Bóg mówi tylko do tych ludzi, którzy nie mają problemów. To jest kłamstwo. Będziesz wtedy sobie mówił, to nie to, co ja. Ja mam kłopoty. Jak Bóg może do mnie powiedzieć? Właśnie dlatego Pan może do ciebie mówić. Kiedy chodziłem do szkoły, w naszej klasie byli uczniowie, którzy mieli mnóstwo problemów i którzy się bardzo dobrze uczyli, nie mieli żadnych problemów. Zgadnijcie, z którymi z nich najwięcej rozmawiał pedagog i najwięcej rozmawiali nauczyciele. Co do których z nich najczęściej wzywali rodziców i prosili o rozmowę? Do tych dobrych czy do tych złych? Do tych, którzy mieli problemy, do tych złych tak zwanych. Chociaż zły to chyba nie jest to właściwe słowo. To z nimi najwięcej się rozmawiało, a więc jeżeli zwykły, świecki, światowy pedagog wie, że najwięcej czasu trzeba poświęcić temu, który się boryka z problemami, to dlaczego Bóg, który wie wszystko, miałby najwięcej mówić do tych, którzy nie mają kłopotów, a ci, co mają, to nie usłyszą? Bóg ma dla ciebie dobre słowo. Nawet jeżeli jesteś tutaj dzisiaj przygnieciony chorobą, problemami, kłopotami i nawet się już nie modlisz, bo nie wierzysz, że coś jest u Boga, chcę ci powiedzieć, to jest kłamstwo. Bóg ma dla ciebie słowo. Bóg ma słowo. Jeżeli nie usłyszysz go tak, to otwórz Biblię. Zacznij czytać, ale nauczmy się czytać Biblię. Dzisiaj wielu chrześcijan straciło zdolność czytania Biblii. Ja słyszę, jak ludzie mówią, czytam dziennie 4 rozdziały, a ja zawsze mówię, a po co? I wtedy robią taką, jak to po co? Ja mówię, a po co ty czytasz 4 rozdziały? Po co ty w ogóle mierzysz, ile czytasz? Czy wyobrażasz sobie, gdyby mój syn przyszedł i powiedział, dzisiaj z tatą wymieniłem 4750 słów, ale wczoraj wymieniliśmy 3600 słów. Coś by było nie tak z dzieckiem, które liczy. Po prostu my jesteśmy ze sobą. Raz tych słów jest mniej, raz jest więcej. Ale to jest naturalne. Otwórz Biblię i nie patrz, czy czytasz rozdział, czy dwa. Chcę, byście zapamiętali, kiedy czytacie słowo, otwierajcie je. Jeżeli jesteście niezaawansowanymi wierzącymi ludźmi, czyli nie znacie, nie zaczynajcie, proszę, od proroka Ageusza. Otwórzcie Ewangelię Jana, Łukasza. Przeczytaj 4 wersety. A potem je jeszcze raz przeczytaj. A potem sobie powiedz, teraz przeczytam je 5 razy, myśląc o każdym słowie, które czytam. O niczym więcej. I czytaj. I powiedz, Panie, przemów do mnie. Pokaż mi w tych wersetach choćby jedno słowo, które zaświeci. I nagle Słowo Boże stanie się w twoim ręku mieczem. Stanie się światłem twoim nogom. Stanie się twoim pokarmem i zachętą. Czytajcie Słowo Boże spokojnie. Pozwólcie Duchowi mówić. I czasem przeczytacie 10 rozdziałów, czasem 20, a czasem 2 wersety. Mnie się zdarzało zrobić beznadziejne kazania z 2 rozdziałów Biblii i dobre kazania z 1 wersetu. Biblia to nie ziemniaki, tego się nie da zważyć i zmierzyć. To nie są ziemniaki, że dzisiaj 4 rozdziały, to jutro znowu worek z 4 rozdziałami. To jest słowo Ojca. A więc powiedziałem o 3 kłamstwach dotyczących głosu Bożego. Pierwsze powiedziałem, że Bóg mówi tylko do najlepszych. To jest kłamstwo. Drugie kłamstwo mówiłem, że Bóg mówi tylko do ludzi bez problemów. I trzecie kłamstwo, że Bóg mówi tylko wtedy, kiedy robimy dobre rzeczy. Bóg wiele razy woła, kiedy robimy złe rzeczy. Bóg wołał do Kaina, kiedy miał zrobić złą rzecz. Bóg wiele razy mówi do twojego sumienia. Jego słowo będzie cię chciało napominać i prowadzić. Boży głos chroni od błędów, chroni od bolesnych pomyłek. To jest kolejny powód, dlaczego warto słuchać Boga. Warto z Nim chodzić. I kiedy nauczysz się chodzić w Słowie Bożym i słyszeć ze Słowa Bożego, odkryjesz pewnego dnia, że zaczynasz też słyszeć z Ducha. U Boga wszystko ma kolejność. Musisz trwać w Słowie, a zaczniesz naprawdę chodzić duchowym życiem. Będzie nas ostrzegał przed pułapkami, problemami. Ile ja bym głupot w życiu nie zrobił, gdybym czytał więcej Słowa Bożego, wiecie? Ile człowiek by błędów nie popełnił, gdyby więcej w Słowie Bożym trwał. Bóg mówi w swoim Słowie, w przypowieściach, słuchajcie, synowie, pouczenia Ojca. Zwróćcie na nie uwagę, abyście się nauczyli rozumu, bo daję wam dobrą naukę, nie gardźcie moim wskazaniem. Bóg może prowadzić nas przez całe życie. Bóg chce cię prowadzić przez całe życie. Bóg chce, żebyś się modlił. A modlić się to znaczy mówić do Boga. A modlić się to znaczy milczeć przed Bogiem. Modlić się to znaczy nasłuchiwać. Czasami, kiedy przychodzę na modlitwę, lubię sobie czasem przyjść po prostu o dowolnej porze dnia. Tutaj, czy zanim u was byłem, gdzieś znajdywałem jakieś miejsce, mieszkałem jeszcze w Chełmie, czasami po prostu szedłem do kaplicy sobie usiąść i siedzę cicho. I zupełnie staram się wyłączyć, staram się na razie zostawić sprawy. Panie, kocham Ciebie. Panie, chcę usłyszeć od Ciebie. Panie, chcę być Twoim człowiekiem. Nie chcę tylko znać doktryn, dogmatów, dat, świąt i nazwisk i imion z Biblii. Chcę być Twój. Słuchajcie, synowie, pouczenia Ojca, zwróćcie na nie uwagę, abyście się nauczyli rozumu, bo daję wam dobrą naukę. Nie gardźcie moim wskazaniem. To jest od Ducha Świętego. On chce nas prowadzić przez całe życie. Czasami Bóg mówi bardzo oszczędnie. Czasami ostrzega tylko jednym słowem. Czasami mówi nie. Może nieraz czułeś, że masz taką bliską relację z Panem i On po prostu mówi nie. Nie mówi dlaczego nie. Po prostu nie. Bóg czasami tak postępuje, bo my nie rozumiemy dlaczego nie. Czasami wiele lat później dowiadujemy się dlaczego nie. A czasami dopiero tam dowiemy się dlaczego nie. Tak to jest jakoś zrobione. Może dopiero w niebie. A w innej sytuacji modlisz się. Myśmy byli w takiej sytuacji. Ja i moja żona wyjechaliśmy, będąc młodym małżeństwem, do Rosji. Widziałem jedno, idź i jedź i nic więcej. Nie należeliśmy do ludzi, którzy mieli, wiecie, miliony dolarów, pełne konto, dobre zabezpieczone życie, możemy jechać. Ja nie wiedziałem nawet, po co tam jadę. Ja tylko wiedziałem, że mam jechać. Idź i zrób to. I prawda jest taka, że właściwie tamten krok był równie dobrze krokiem tutaj. Gdybym wtedy nie zrobił tamtego kroku, prawdopodobnie nigdy bym nie był dziś tu. Wielu rzeczy bym nie doświadczył. Gdybyś kiedyś nie posłuchał Pana w czymś tam, nie byłbyś dzisiaj tym, kim jesteś. Czasem Bóg mówi, idź i zrób. I nie pytamy dlaczego. Nie wiemy właściwie czemu. Kiedy czytam książki o misjonarzach, Bóg do Hudsona Taylora tylko raz przemówił nad brzegiem północnego morza. Idź, posyłam Ciebie. Nie wyjaśniał mu. Powiedział tylko, że go użyje. Kiedy Bruce Olson wyjeżdżał do dżungli głosić kanibalom, Bóg tylko pokazał mu, gdzie ma się udać. Nic mu nie powiedział. Olson przeszedł najgorsze choroby, pasożyty. Kanibale go najpierw musieli wyleczyć. Do dziś nie wiadomo, czy przypadkiem nie leczyli go tylko po to, żeby go zjeść. Ale w czasie, jak go leczyli, nauczył się ich języka. Kiedyś nauczył ich języka, powiedział im Ewangelię. Nie tłumaczył mu Bóg wiele. Idź i rób. I to był cały Boży głos. Czasem Bóg tak mówi. Czasem ten Boży głos jest taki krótki, zwięzły, ale On nas uczy, byśmy Go słuchali. I chcę wam dziś powiedzieć, Pan chce do ciebie mówić. Spędź czas z Bogiem. Poczytaj spokojnie Biblię. Boży głos sprawi, że będziesz człowiekiem, i uważajcie teraz na to słowo, Bożego sukcesu. Słyszycie mnie? Jest coś takiego jak Ewangelia sukcesu, nie wiem, czy słyszeliście. To jest taki rodzaj Ewangelii, który więcej oczy kieruje na portfel niż na Boga. Ja teraz nie o tym mówię. Ja mówię o Bożym sukcesie. Boży sukces jest wtedy, kiedy naszym życiem wypełnimy Bożą wolę. To jest prawdziwa Ewangelia. To jest prawdziwy sukces. To się powinno nazywać Ewangelia sukcesu. Nie mówię teraz o świeckim znaczeniu tego słowa, ale jeśli Bóg nas poprowadzi i będziemy Go słuchać, to wiele bohaterów w Biblii, zobaczcie, Bóg im czasami tak mało powiedział, a tak wiele zrobili. Ja tych ludzi zresztą widziałem w naszych czasach. Znacie ten typ ludzi według świeckich norm, według tego, co powiedzieli lekarze, policja, sądy. Nie powinno im się udać, powinno ich już nie być, prawda? Ilu ja znam takich, co mają kartkę od lekarza, że już ich powinno nie być wśród żywych. Ilu ja znam takich, co mają wyrok więzienia dożywocia, a od paru lat są na wolności i głoszą Słowo Boże. Na zdrowy rozum nie powinno ich tak być, ale pewnego dnia doszło ich słowo Pana. Nawraca się taki w więzieniu, z alkoholizmu, przeżywa uzdrowienie z choroby, czasami nie ma szkoły, idzie pod prąd, idzie przeciwko opiniom, modom, odnosząc sukces jako mąż, ojciec, pracownik, człowiek, ponieważ idzie według głosu Bożego. Ludzie mówią, taki prostak, ale ten prostak jest lepszym ojcem, lepszym pracownikiem, odnosi prawdziwe zwycięstwo w Bogu, ponieważ Bóg mu powiedział, a w Bożym Słowie jest mądrość i siła. Dziś wielu ludzi marnuje czas, szukają w złym miejscu, chcą wykorzystać dziwne okazje, szanse. Inni, i chciałbym, żebyśmy my do nich należeli, pójdą za Bożym głosem. Chcę was dzisiejszy wieczór zachęcić, aby codzienną częścią waszej modlitwy stała się modlitwa o Boży cud duchowego prowadzenia. Tak jak modlicie się, wiem, że niektórzy z was nigdy nie zapomną, pomodlić o Izrael. Inni z was, kiedy słyszę, jak się modlicie i jestem z tego taki szczęśliwy, tyle razy słyszę, jak się modlicie o mnie. Jeszcze w życiu nie słyszałem, żeby się ludzie o mnie tyle modlili, co wy. Ja jestem szczęśliwy. Ale jeszcze dołączcie tą jedną rzecz. Panie, mów do nas i prowadź nas. Macie takie pragnienie? Ja mam ogromne. Panie, mów do nas, prowadź nas. Jeśli kiedykolwiek notujecie to, co się mówi na kazaniach, to chcę wam powiedzieć jedną ważną myśl, którą wierzę. Że o ile więcej słuchamy Boga, o tyle bardziej skuteczni jesteśmy dla chwały Jego Królestwa. Słyszeliście mnie? Ile więcej od Niego słyszymy, tyle więcej możemy uczynić dla Jego chwały, żyć dla Jego chwały, być dla Jego chwały. Otacza nas tyle fal i sygnałów. Kiedy ruszamy radiem, to są dziesiątki sygnałów różnych fal radiowych. Jedni nadają muzykę klasyczną, inni rockową, jedni mówią prawdę, inni kłamią. I duchowo jest jeszcze więcej tego. Jeśli mamy właściwy odbiornik, możemy tu w tej kaplicy odebrać prawie wszystko. Jeśli mamy właściwy duchowy odbiornik, właściwe serce, możemy odbierać od Ducha Świętego. Bóg mówi, chcę do was mówić, ale musicie mieć właściwy odbiornik. Musicie właściwie się na moje słowo nastawić, właściwie na nie przygotować. Ale jak się można dobrze przygotować na słowo? Nasza instrukcja, jak przygotować się na Słowo Boże, mamy w Łukasza. Czytaliśmy ją wiele razy. 8 rozdział. Pamiętacie, co tam jest? Jest napisane, że zeszło się wielu ludzi z miasta, przybywali do niego, on rzekł w podobieństwie. Wyszedł siewca. Pamiętacie to? Rozsiewać ziarno swoje. I wyraźnie Jezus powiedział, że to ziarno to jest co? Słowo Boże. A więc mówi tu o słuchaniu, a nie o sianiu tak naprawdę. A gdy siał, jedno padło na drogę, zostało zdeptane, ptaki niebieskie zjadły je. Drugie padło na opokę, a gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne padło między ciernie, a ciernie razem z nim wzrosły, zadusiły je. A jeszcze inne padło na ziemię dobrą i gdy wzrosło, wydało plon stukrotny. To mówiąc, wołał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Tu mówił o słuchaniu. Nie mówił do ludzi, którzy tego nie rozumieli. Mówił do ludzi, którzy tym żyli. Codziennie pracowali w ten sposób. Wiedzieli, technicznie wiedzieli, o czym mówi, ale duchowo nie wszyscy zrozumieli. Jezus wyjaśnił potem to podobieństwo swoim uczniom. Powiedział, siewca to Bóg, nasiona to Słowo Boże. Widzimy tutaj Boga, który jest gotowy dawać wszystkim dobrą nowinę. Tą Ewangelię, innymi słowami mówić do wszystkich. Widzimy, że nie wszystkie serca są gotowe to słowo przyjąć. I to jest bardzo ważna pierwsza prawda. Bóg mówi do wszystkich. Wyszedł siewca, aby siać. I na każdy rodzaj padło ziarno. W zależności od tego, jak przyjęliśmy słowo, taki pożytek Bogu przyniesiemy. Ludzie niekoniecznie zawsze to łączyli z duchowym. Dla nich Jezus był odkryciem, kiedy tak mówił. Nie możemy oczekiwać, że coś będzie rosło, jeżeli nie będziemy o to dbać. Jeżeli w doniczce weźmiesz kwiatka i nie będziesz go podlewał, nie będziesz koło niego robił, nie będziesz koło niego biegał, to on albo umrze, albo zdziczeje. Jeśli człowieka zaniedbasz duchowo, to albo umrze, albo zdzierzeje. Musimy być gotowi przyjąć od Pana słowo. Jezus po to dał nam tą instrukcję. I powiedział 4 przykłady. 3 negatywne, 1 pozytywny. Te 3 negatywne mówią o 3 złych rzeczach, które mogą przeszkodzić w słuchaniu Słowa Bożego. Opór, pośpiech i zaniedbanie. 4 był pozytywny. To jest przyjęcie słowa. I powiedział, tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali, czyli słowo padło. Potem przychodzi diabeł, wybiera słowo z serca, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. To jest opór pewien. Tutaj ta droga, ta gleba jest, to jest dobra gleba. To jest taka sama ziemia jak ta, której będzie rosło. Tylko, że jest udeptana, twarda. I póki siewca jest w pobliżu, to ziarno leży. Czyli póki jest w kościele, póki są święta, póki ktoś na niego patrzy, póki go pilnują, no to on jako tako żyje. Ale jak się skończą święta, wyjdzie z kościoła, nikt go nie pilnuje, wszystko ginie. Jest oporny na słowo, za twardy. Diabeł dokonuje dzieła zniszczenia. Jest jak małe, niegrzeczne dziecko. Póki patrzysz, nie robi. Nie patrzysz, robi zło. Nie rozumie, że nie dlatego nie pozwalasz mu zła robić, że chcesz dla niego źle, tylko że wiesz, czym to się skończy. Co sprawia, że serce może być tak twarde? Po pierwsze pycha, kiedy myślimy o sobie, sam sobie poradzę. Po drugie strach, kiedy boimy się, a co jeśli Bóg zechce czegoś, czego ja nie chcę oddać? Nie każdy chce dla Boga oddać wszystko. I po trzecie, bardzo częste to jest, co wam teraz powiem, zgorzknienie. Ktoś nieraz skrzywdził człowieka, zdeptał, oszukał, okłamał. Jakiś pastor mu coś powiedział, jakiś brat mu ukradł coś, jakaś siostra na niego powiedziała i on się robi taki twardy, że mówi, koniec, chyba Boga nie ma, tacy ludzie. I nic nie może rosnąć na nim, ponieważ tylko przebaczenie i pokuta zmiękcza. Jezus cię nigdy nie oszuka, ludzie cię zawiodą. Ludzie zranili ciebie, ludzie zranili mnie. Każdy z nas doznał zawodu od ludzi, ale Jezus cię nigdy nie zawiedzie, amen. Jezus nigdy nie zawodzi. Taka osoba może nawet szanuje Boga, może Go nawet lubi, ale jest twarda. Jako pastor mogę powiedzieć tylko, przykro mi, że niektórym z was, że niektórym z nas, niektórym ludziom, którym znam, takie rzeczy się stały. Nie wierzą już w Boże cuda, bo widzieli tyle głupot. Nie wierzą w Boże obietnice, bo ich okłamano. Nie wierzą w dary i owoce, bo już mają chaos. Ja wiem jedno, Jezus cię kocha, Jezus cię nie zawiedzie. To ludzie zawodzą, to ludzie przynoszą ból. Bóg tego nie robi. Bóg się smuci z tobą i wiem jedno, gdybym mógł, to bym zrobił wszystko, żeby taki człowiek przestał być twardą glebą. Przyjął to nasionko i pozwolił, żeby Bóg z nim coś zrobił. Drugie to jest pośpiech. Tymi na opoce są ci, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają. Do czasu wierzą, a chwili pokusy odstępują. Korzeń. Po co jest korzeń? Korzeń jest potrzebny, żeby widzieć, co jest tam głębiej. To, co tu rośnie. O, fajne, to przygotował ktoś przykład dla mnie duchowy. Zobaczcie, tam ma korzeń. Tym korzeniem się nikt nie chwali, ale on tam jest. Gdybym to uciął, to by to co? Zwiędło, umarłoby. Ale to ma korzeń. I nam jest potrzebny korzeń wiary. Jego nie widać. Za niego ludzie cię nie chwalą. Korzeń to jest to, co robisz, kiedy nikt nie widzi. To jest to, co masz w sobie, czego nikt nie widzi. To jest to, co jest między tobą i Bogiem, gdy nikt nie widzi. To jest to, co powoduje, że ta u góry jest piękne, przez to, że to na dole jest brudne. Że to na dole daje życie. Korzeń jest potrzebny. Kiedy nie mamy korzenia, mówimy, Panie, w niedzielę jestem Twój. Ten kwiatek można by było zrobić tylko na niedzielę. Uciąć go i tu postawić w niedzielę. Jedną niedzielę wystoi czy nie wystoi? No wystoi. 3 niedziele może nawet wystoi. Ale jak żyje, to wiele niedziel wystoi i więcej. Gdybyście przyszli tu w niedzielę, on tak wygląda? A wiecie o tym, że w poniedziałek tak samo wygląda? I wtorek tak samo wygląda. On jest taki sam, bo on żyje. On nie udaje kwiatkiem. On nie udaje, że jest kwiatkiem, znaczy. To tak naprawdę on nie jest, jestem na co dzień maszynką do mięsa, ale tylko w niedzielę udaję, że jestem kwiatkiem. Nie, on zawsze jest kwiatkiem. On jest takiej natury i tak jest chrześcijaninem. On zawsze jest chrześcijaninem. On nie jest nim tylko w niedzielę, a w poniedziałek już jest czymś innym. Jeśli nie wierzycie, przyjdźcie tu o północy, zaskoczcie go, zobaczcie, kim będzie. Zdziwicie się, będzie dalej tylko kwiatkiem. To jest jego natura, on niczym innym nie umie być. I kiedy w nas jest Boże życie, nie ma tego, to my niczym... Musimy mieć korzeń. Musimy mieć prawdziwe coś, co ciągnie życie. Czasami, wiecie, nie ma korzenia, jest nastrój, uczucia. Ludzie polegają na uczuciach, mają w niedzielę fajne pieśni, uwielbiają Pana. W niedzielę są gotowi każdego diabła pogonić w imieniu Jezusa. W poniedziałek się zastanawiają, czy żyją, wtorek nie wiedzą, czy są zbawieni. Przyjmują słowo z radością. Ale poza radością ich chrześcijaństwo jest puste. Potrzebujemy codziennie przyjmować słowo, nawadniać się nim. Był już opór, pośpiech? I kończąc powoli, brak czasu. A to, które padło pomiędzy ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. Mówię o tym, co przeszkadza przyjmować słowo. Opór, zatwardzenie, pośpiech, kiedy szybko, płytko. A tutaj mówię brak czasu dla Boga, brak miejsca, przepraszam, dla Boga. Troski, bogactwa, rozkosze. Czy to nie jest scenariusz naszych czasów? Bóg się nie mieści w grafiku dnia. Zobaczcie, za każdym razem ogólnie gleba nie jest problemem. Problemem jest to, jak jest przyjęte nasionko. Dzisiaj ludzie są tak zajęci, tak duchowo zajęci, że duchowe ciernie ich zarastają. Powiem tak, żeby już dużo więcej nie gadać, że jeśli nie masz czasu w twoim kalendarzu na Boga, to przygotuj sobie czas w twoim kalendarzu na psychiatrę, na lekarza, na smutek. Pan ma dla ciebie słowo, które cię podniesie, nawodni. Oto kim mam być? Mam słyszeć Boży głos, a wtedy wydam owoc. Boży głos będzie nas prowadził. Widzicie, we wszystkich przypadkach, tak ogólnie tylko dziś omawiając, zobaczyliście, że nie jest problemem to, czy Bóg mówi. Problemem jest, kim my jesteśmy wobec tego, co do nas mówi. Nie wiem, mieliście niegrzeczne dzieci kiedyś w domu? Nie wiem, w Czechach są grzeczne, tylko u nas są niegrzeczne, nie? Wiecie, najczęściej problemem nie jest to, że ja powiedziałem, żeby nie posprzątać pokoju. Problemem jest, że nie usłyszeli albo nie chcieli usłyszeć. Problemem jest to, że ja nie mówię. Problemem jest ich słuchanie. I tak jest między nami i Bogiem. Bóg do nas mówi. Pytanie, czy my chcemy słyszeć. Wiecie, my jako rodzice czasami mówimy, że jest takie coś, że rodzice odkrywają bardzo dziwną zasadę anatomii człowieka. Większość rodziców odkrywa, że ta część ciała jest najlepiej połączona z tą. Że jak się tu przywali, to tu się otwiera. I Pan Bóg też to wie. I czasami się dziwimy, że nas Pan Bóg przyciska. Wiecie dlaczego? Ja teraz oczywiście nie mówię o skatowaniu dziecka, o zbiciu je tak, że je musi ambulans zabrać albo karetka. Ale kiedy dajemy klapsa naszemu dziecku, ja mówię o dobrym ojcu. W niektórych krajach, to jest w Czechach ciągle jeszcze legalne, są kraje, gdzie nie wolno na dziecko palcem pomachać. Ale kiedy dajesz klapsa dziecku, to mówisz mu, mnie boli tak samo jak ciebie, tylko w innym miejscu. Kocham cię. Normalny ojciec potem ma czas z dzieckiem. I Bóg nas też kocha. I Biblia mówi, dlatego że jesteśmy prawymi dziećmi, które kocha, czasem nas karci. Karcenie to nie jest sąd na śmierć. To jest karcenie. To jest wywołanie pewnej reakcji stresu, żebyśmy się nauczyli żyć. I Bóg mówi, jeżeli będziemy słuchać Jego słowa, to wiele tego bólu nas ominie, bo Bóg nas bardzo, bardzo, bardzo kocha. Powstańmy do modlitwy. Ojcze, prosimy Ciebie, aby dzisiaj nasze serca były żyzną glebą, glebą, która jest pełna miłości dla Ciebie, pełna posłuszeństwa. Panie, daj z dzisiejszego słowa, każdemu z nas to, co mu trzeba dla jego duchowego wzrostu. Błogosławię, Panie, tych, którzy przyszli dziś na to miejsce i proszę Ciebie, abyś rozwijał nas, Panie, abyś rozwijał swój Kościół, który będzie mógł Ciebie kochać, chodzić za Tobą. Panie, wyznajemy Ci, że często nasze nieposłuszeństwo lekceważyło Twój głos. Wyznaję Ci, Panie, że chcę nigdy, nigdy więcej do tego nie wracać. Chcę być posłuszny Twojemu Słowu. Panie, dziękuję Ci, że nie zamilkłeś w moim życiu. Dziękuję Ci, że mam przywilej być dzieckiem Bożym i słyszeć Twój głos. Dziękuję Ci, Panie, że mam taką wolność, że nawet dzisiaj i teraz mogę czytać Słowo Boże. Za oczy Ci dziękuję, za uszy Ci dziękuję i proszę Cię, Panie, abyś pracował dalej nad naszymi sercami. Dziękuję Ci, że nie zrezygnowałeś ze mnie, że nie zrezygnowałeś z nas, że jesteś Bogiem pełnym cierpliwości, miłości, wybaczenia. Mów do nas, Ojcze, prowadź nas, Ojcze. Błogosławię tych, którzy dziś przyszli słuchać to słowo. Zapieczętuj je z nas. W imieniu Jezusa, Syna Bożego. Amen.